Witajcie w napisy końcowe Presents Pisula Jędrygowski. Materiał, w którym chcemy poruszyć karierę według nas niedocenianego aktora, niedocenianego nawet przez część, nieobecną część ekipy napisów końcowych. Aktora, którego odkrył sam Steven Spielberg, aktora, który na pewno odcisnął swoje piętno w Hollywood. Aktora, który startował w najróżniejszego rodzaju franczyzach, jednych bardziej udanych, innych mniej, ale warto zaznaczyć, że obecnie, na tą chwilę, jest łączkiem nie jednej, a dwóch marek, które co roku zarabiają najwięcej pieniędzy w box-officach, więc ciężko powiedzieć, żeby jego kariera była w jakiś sposób, tak powiem, nieudana. Mowa oczywiście o Vinie Dieslu i moje pytanie do ciebie, Radek, zacznijmy może od tego, w którym momencie zapoznałeś się z karierą Vina Diesla, w którym momencie, bo warto powiedzieć, że Vin Diesel nie jest tylko aktorem, jest również reżyserem, aktorem głosowym, zajmował się mocapem, scenarzystą, producentem, to jest naprawdę człowiek renesansu, więc moje pytanie do ciebie brzmi, kiedy spotkałeś się z jego karierą i czy również to był ten moment, w którym doceniłeś go, czy może stało się to dopiero w jednym z kolejnych filmów?
Ja pierwszy raz Vina Diesla zobaczyłem w Szybkich Wściekłych Pierwszych, że to był ten moment powrotu do muscle carów i tej fascynacji Amerykanów tymi pięknymi samochodami, gdzie mieliśmy remake 60 sekund z Nicolasem Cage'em, który oglądałem
chyba... Jolie wtedy jeszcze wschodzącą gwiazdą kina.
Tak, tak, oglądałem to chyba 100 razy wtedy, bo to było takie wystylizowane, piękne, Nicolas Cage w tą furką jeździł. O. I dostaliśmy wtedy też Szybki Wściekły, który wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to było tak mocno inspirowane Na fali,
ja
również kultowym
fali
filmem.
Wtedy,
tak, ja kocham Na fali teraz, bo Catherine Bigelow jest fantastycznie, tak, ona jest fantastyczną reżyserką, ma fantastyczne oko do filmów, fantastycznie prowadzi aktorów, no ale wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, no i to był po prostu fajny film o policjantach i złodziejach, nie? Że mieliśmy tego Vina, przestępcę, tego gościa, który jest honorowy, ale przy tym stoi ponad prawem i tego krystalicznego, dobrego gościa, dobrego policjanta o anielskiej twarzy Paula Walkera. To było takie piękne zestawienie w ogóle tych postaci, nie? Że mamy tego Vina Diesla, który wygląda jak typ, który może ma coś na sumieniu, nie? I mógł coś tam za uszami, nawet jak jestem poczciwym przestępcą, ale wiesz, że coś tam w nim siedzi. No i tego Paula Walkera, który nic z nim nie siedzi. To jest Paul Walker, nie?
Dobry nie gość. Ale jest ten moment, kiedy oczywiście obaj się doceniają.
Oczywiście,
nie. Może ty,
nie,
ty tak, trochę tak, bardziej, ale ja rozumiem
tak,
siebie, ty rozumiesz
tak,
mnie. To jest
te ich światy zaczynają się przenikać, co będzie później idealnie ze sobą współgrało w całej serii, nie? Bo to, umówmy się, można nie lubić Paula Walkera, można nie lubić Vina Diesla, ale to oni, ich relacja ukonstruowała tą serię, nie? Ona dała jej podwaliny do tego, żeby to był taki wielki hit, nie? I bez Briana i bez Doma nie byłoby Szybkich Wściekłych takich, jak dzisiaj znamy, nie? No nie możesz ich wyrugować. Jacy by nie byli, ja ich uwielbiam w tej formie.
O Brianie i Dominiku Toretto jeszcze pogadamy, bo oczywiście to są bardzo ważne role. Chciałem na razie poruszyć resztę kariery Vina Diesla. Ja miałem trochę inaczej, bo jeśli chodzi o serię Szybkich Wściekłych, to dopiero zainteresowałem się nią, kiedy wchodziła czwórka do kin i wtedy nadrobiłem pozostałe części i obejrzałem czwórkę. Wcześniej nie znałem tej serii w ogóle. Natomiast mój pierwszy kontakt był z nim trochę gorszy, bo to był w filmie Triple X. I nie powiem, żebym mnie zachwycił. Nie powiem. Obejrzałem
również
ten film.
Również franczyza.
Mniej, to ta z tych mniej udanych. Ani zarówno krytycznie, jak i finansowo. I nie powiem, żeby mnie zachwyciło. Więc stwierdziłem, okej, to będzie jeden z tych takich gorszych mięśniaków kina. Ten gość, który jest aktualnym topowym. Wtedy jeszcze były Blade'y wychodziły, więc nie jesteś, ty jesteś tym nie Wesley Snipesem, powiedzmy. Więc tak to wziąłem. A potem był drugi film, który z nim obejrzałem i to był Pitch Black. I nie tylko film mnie zachwycił, ale sama postać Riddicka była tak fascynująca i możemy się śmiać, że Vin Diesel gra na jednej nucie i w ogóle, ale jednak w Riddicka udał radę wrzucić taką ilość takiego lekkiego zniuansowania, że cały czas zastanawiałeś się, na ile gość jest skurwielem, który tutaj wszystkich pozabija przy pierwszej okazji, a na ile gdzieś tam jakieś serducho w nim się znajduje. Ja Pitch Black uwielbiam. Do dziś uwielbiam Pitch Black. Jest to jeden z najlepszych monster horrorów według mnie tego kina takiego post-cameronowego, obcych, wiesz, które były różne bajzle, jakieś Resident Evil wychodziły i tak dalej. Uważam, że Pitch Black na tym tle się bardzo
tak, to jest wejście w tą erę pomatrixową, bo tak. Jednak Pitch Black ma ten trochę feel, nie? W sposobie kręcenia sceny.
Ma naleciałość, ale jednocześnie w Pitch Black była cała masa świetnych decyzji. Jest to ten film, w którym czujesz klaustrofobię, pomimo tego, że cały dzieje się na otwartej przestrzeni praktycznie. Większość filmu bohaterowie podróżują przez otwartą pustynię, a mimo tego jesteś strasznie, masz to klaustrofobiczne poczucie. Właśnie jest postać Riddicka, który jest niby tym przestępcą. Przez dużą część pierwszego aktu jest trzymany gdzieś tam w więzieniu. Gdzieś tam, czy nawet w więzieniu, jest kajdankami skuty, czy tam czymś do rury jakieś tam. I nie, za bardzo się nie rusza, to jest tylko ta tajemnicza postać, która siedzi w statku.
Tak, tak, bohaterowie coś robią, jest na niej cały czas przebitki na tego gościa, który tam siedzi.
Siedzi tylko, nie? Masz tego też tego szeryfa, który jest, widzisz, że ma coś za uszami też jakby. Kurde, ten film do dzisiaj się broni według mnie, do dzisiaj się go świetnie ogląda. I windy, jeżeli ktoś chce zobaczyć, to była pierwsza moja rola z Nienawidzenia, której stwierdziłem, okej, gość potrafi grać ciekawych bohaterów. Tak jest to dalej, ten typ mięśniaka, typ zabójcy, bo wiadomo, że to będą jego bohaterowie, ale jednocześnie ten typ tych mięśniaków, za którymi stoi coś więcej, którzy są gdzieś dalej. Także u mnie to był Pitch Black.
Tak, no, w ogóle nie dość, że ten film ma naprawdę do dzisiaj fajną konstrukcję i wyczucie realizacyjne tego filmu właśnie B-klasowego kina, nie? Straszaków. Tam to wszystko gra i buczy, nie? To ciężko się czegoś uczepić, nie? Odpadają kolejni bohaterowie, Riddick jest spoko i no, widać jak to był dobry film na przykładzie tego, jaka była kontynuacja, wiesz, gdzie próbowali z niej zrobić blockbuster już większy, nie? I tam rzeczy nie wyszły, ale dlatego jeszcze więcej zyskuje jedynka, nie? Która się trzyma chodzi. Tym, że jest taka, tak.
I Riddick odróżniał się trochę od bohaterów, których znamy do tej pory, czyli Blade'ów właśnie, bo to był era mniej więcej, która już przechodziła, już odchodziła od Arnolda, a bardziej wchodziła w tę kolejną erę tych kina akcji. Tak. Ale Riddick odróżniał się od nich, bo właśnie wrzucono go w tą horrorową strefę, w której on nie był tym zabójcą potworów. To nie był ten gość, który przechodził przez te potwory jak Blade przez wampiry, dopóki nie znalazł wampira bossa, żeby się z nim ponawalać, nie? Miałeś wrażenie, że Riddick, pomimo tego, że jest jaki jest, ma tą możliwość, ma przewagę tą, no bo jest twardy, no bo jest zabójcą, widzi w ciemnościach, to jest fajna rzecz, ale jednocześnie jest tak samo odsłonięty jak reszta tej ekipy. To był ten gość, który mógł krwawić, którego jak te potwory dorywały, to też go mocno szarpały. On nie był tym takim terminatorem, który przechodzi przez wszystkich. I to też było bardzo ciekawe według mnie w tej postaci. To był ten gość, który jest ta scena, w której on na przykład stara się uniknąć jednego z tych potworów, nie rzucić się na niego, rozpróć mu flaki, jak prawdziwy twardziel, tylko znaleźć jego ślepy punkt i starać się... Pamiętasz, jak kiwa się razem z nim, żeby nie dać się zauważyć, bo to właśnie była taka postać, która był ten taki bardziej... trochę ninja bardziej, ten się skradający niż
nie,
ten...
To był, tak, to był taki sam Fisher, zresztą nic dziwnego, że później tak. Te gry, które były na podstawie Chronic Riddicka, one były skradankami. Tak. Były i te...
Szczególnie... Nie, Assault on Arcatina, nie, Escape from Butcher's Bay.
Tak, to było pierwsze.
Była fantastyczna gra. No dobra, skoro jesteśmy przy Riddicku, no wyszły kroniki Riddicka.
Wiesz, tylko jeszcze jak już jesteśmy... Tylko jeszcze jak jesteśmy przy Riddicku, to już tutaj było widać to, co będzie symptomatyczne dla całej jego kariery, że on czuje tak wielką miłość dla tych postaci, które odtwarza.
Absolutnie. To nie widzisz absolutnie fałszu. Widzisz, że ten gość jest zajarany absolutnie tymi postaciami. Nieważne, czy będzie grał w kinach, w kinie naprawdę klasy C mocno, czy będzie grał w Guardians of the Galaxy. On kocha każdą sekundę wcielania się. Zresztą ma to związane z jego backgroundem D&D, o którym dwa słowa powiemy. To jest gość, który uwielbia się wczuwać w te role, nieważne na jakim poziomie byłby ten film. I widzisz, że on kocha Riddicka. Zresztą,
zero fałszu, zero kłamstwa. Nawet w tych kroniki Riddicka były słabe, ale wiesz, że on czuł
to
tego
dalej
Riddicka
był Riddick.
I chciał go do...
I miałeś tego Karla Urbana, z którym on tam się sprzeczał. I ten film był zbyt się zgubił, jeśli chodzi o to, co miał przedstawić. Według mnie miał dużo ciekawych konceptów. Ekipa nazywa się Necromongers i ten cały motyw. No ale ten film gdzieś się zgubił. Gdzieś ta treść zaginęła. I była właśnie tak jak mówisz, Pitch Black był prosty. Był tak prosty. Masz potwory, które wychodzą po zmroku. Zmrok teraz będzie trochę dłuższy, masz bohaterów, muszą przejść od punktu A do punktu B i po drodze nie dać się zabić, wiadomo, że nie wszystkim się uda. To jest koniec, nic więcej nie potrzebujesz i pośrodku tego Riddicka. No, wytłumaczyć fabułę Kronik Riddicka byłoby trochę trudniej.
Dwójkę to był taki bajzel, nie wiem, co tam się działo, bo to było wszystko tak rozbite i cały czas uciekało od tej postaci Riddicka. Ona jednak była, wiesz, istotna w jedynce i od pewnego momentu, wiesz, powoli otrzymywaliśmy jakieś tam skrawki tego, jaką on jest postacią, kim on tam jest, a później jak już się pojawił i zaczął, wiesz, ogarniać sytuację, to wiedzieliśmy, że to jednak zaczyna się cała opowieść wokół niego kręcić. A w dwójce to było, wiesz, tu ktoś, tam ktoś, tu gdzieś Riddick i to było zupełnie zamordowany materiał, nie? Dlatego fajnie, jak była kolejna część po latach, która już nikogo nie obchodziła, ta seria i ten, i wiesz, że Vin Diesel wrócił i zrobił to w taki sposób.
Ale ja lubię trzecią część, ja naprawdę lubię trzecią część. Według mnie ten pierwszy akt trzeciej części, w której on jest, to jest Riddick kontra natura, jest tak wspaniały, ja tak kocham, bo ta druga część to już jest ta typowa jadka, potwory, żołnierze, odstrzelmy trochę ludzi. Ale pierwsza część, tutaj jeżeli ktoś nie oglądał, a jakiś miał kontakt, jest o tym, że przylatuje sobie Riddick, jak to jest powiedziane, zostaje szybko zdradzony, szybko retkonujemy, ta dwójka, że został jakimś tam imperatorem, szybko zostaje zdradzony, kosa w plecy, zostawiony na planecie śmierci, powiedzmy. I masz kawał filmu, gdzie on walczy z tymi potworami, które tam są, gdzie on masz te motywy, w których on musi tam, próbuje sobie układ odpornościowy zwiększyć na truciznę, gdzie zaprzyjaźnia się z tym swoim kotozwierzem dziwnym, który tam jest. Ja tak lubię ten film po prostu, ten początek jest dla mnie taki fajny.
Nie, no to jest właśnie cudowna B-klasowa jeszcze. I, dla i wiesz, że on to robi dla fanów, wiesz, dla tych, którzy mają sentyment
dla Riddicka. On był producentem, on tak walczył o to, żeby ten film powstał i on nic nie zarobił. Ale kurde, on miał... Ale ta druga część to też jest, kurde, fajna. Ten moment, kiedy Batista zły przylatuje i musi się z nim ponawalać, czy jest ta Katie Sackhoff, tak? Która też jest w tej drużynie tych komandosów i jest spleciony, że jest ojciec tego... No, tego szeryfa, który był w Speech Black, który... I wiesz, że jego syn się stoczy. Kurde, też jest fantastyczny pomysł. Plus w Riddicku jest ten jego taka pewność siebie, która nawet w Kronikach Riddicka działała, ten motyw, w którym on kładzie po kolei, ten moja ulubiona z Kronik Riddicka, kiedy są w tym więzieniu i on po kolei kładzie te różne przedmioty. Że zabije cię kubkiem. Czy coś w tym rodzaju. Czy motyw, w którym masz szefa tych bandziorów, który zabił mu tego zwierzaka i mu powiedział, że on go zabije. Jest związany w łańcuchach, ale mu mówi, że go zabije. Nikt tak nie umie mówić jak Vin Diesel. Ale to jest rzecz, która jest prawie we wszystkich jego filmach. Vin Diesel uwielbia robić ten swój taki macho standoff, który jest jeszcze od tego pierwszego filmu, który zresztą sam wyreżyserował, gdzie on po prostu potrafi wyjść naprzeciwko drugiego gościa, popatrzeć mu w oczy, powiedzieć tym swoim niskim głosem trzy zdania i wiesz, że gość... Wyjdź.
Bo w ogóle Vin Diesel on ma dużą świadomość tego, jaką o swojej fizyczności.
Jaki ma zasięg aktorski.
Tak,
nie?
Jaki ma zasięg aktorski, tego, jakie postacie mu najlepiej przychodzi grać i on to, co gra, to, co dostaje do grania, to chce zagrać jak najlepiej, nie? I wie, że on się stara tego Riddicka zrobić taką postacią dokładnie, jaką sobie w głowie wymyślił. Tak jak mówię, że to też jest to przez to, że on jednak w D&D-ki grał od lat.
Gdzie wymyślasz cały backstory danej postaci, gdzie myślisz sobie, co on przeszedł. Jestem przekonany, że on jak staje się Riddickiem, to dokładnie wie, co, jak wyglądało dzieciństwo Riddicka, ma w głowie, wiesz, jego pierwsza miłość, wszystko.
Wiesz, że to, co w filmach widzimy, to jest może 10% tego, co Vin Diesel ma w głowie tej postaci.
Tak. To jest fantastyczne, to jest naprawdę...
Tak, ja to bardzo doceniam, bo to widać we wszystkich. Wiesz, że on tego Dominika Toretto też ma całą historię przygotowaną.
On wie, jaki był ojciec, jak chodzili razem na mecze, cokolwiek, wszystko ma, jeśli chodzi o tego Toretto. Możesz go zapytać o dowolny element życia Dominika Toretto, wiesz, że Vin Diesel by ci powiedział.
A wiesz, a my też... I nawet tego Xandera Cage'a z XXX. Wiesz, jakie te filmy nie byłyby słabe realizacyjnie, bo tam jednak to siada realizacja, te pomysły też są słabe, ale wiesz, że ten jego Xander Cage też jest Vin Dieselowski. Wiesz, że on też daje z siebie jak najwięcej i ile może przez siebie pokazać, tyle pokazuje. No bo jednak wiemy, że Vin Diesel ma pewne aktorskie ograniczenia i on nie zagra wszystkiego, nie?
I on raczej zdaje sobie z nich sprawę.
Tak, ale gra na całego i nawet jak oglądałem tego ostatniego XXX, który Triple X, który był po prostu paskudnym filmem, ale nadal cieszyłem się, że widzę na ekranie Vina Diesla. Bo... On jest po prostu, on jest jakiś taki urok w tym. Jest jeden z tych aktorów, których po prostu lubię oglądać na ekranie.
Tak, bo wiesz, że ten gość daje się wszystko, nie? I to jest świetne. I jakby tutaj, jak bardzo gość ma do siebie dystans, jak bardzo zdaje sobie sprawę swoich ograniczeń i jak bardzo lubi się bawić tym, co robi, no żadna jego rola nie pokazuje tego tak, jak jego rola MCU, czyli Groot. Gdzie w jednym z wywiadów powiedział, Vin Diesel zacytował swojego ojca, który mówił mu zawsze, że kiedy on dostawał, kiedy no miał różne opcje grania w filmach, to ojciec mu zawsze mówił: słuchaj, nie ma czegoś takiego jak mała rola, są tylko mali aktorzy. I więc się zawsze kierował tym. I widzisz, że ma tego Groota, gdzie okej, okay, jesteś aktorem, który nawet nie jesteś fizycznie, choć on robił mocap do części, było tam jak chodził na tych szczudłach swoich, więc kilka razy tam przymiarki robili do niego, jak jest Grootem. Ale możliwe, że on to robił bardziej dla siebie, nawet mam wrażenie, że nawet nie potrzebowali tego, on po prostu chciał się wczuć, jak to jest być tak wysoką istotą, roleplayować trochę Groota. Ale masz gościa, który ma powtarzać tylko w kółko I am Groot. I gość jest w stanie dogadać się z Gunem, żeby każdy I am Groot powiedzieć inaczej. Gość, który ma z Gunem całe, piszą razem całe pamiętniki do scenariusza, gdzie I am Groot i w nawiasie, co oznacza całe te I am Groot, żeby on dokładnie wiedział, jakie słowa... Mówię, to tak mi się kojarzy z Dungeons and Dragons. Tym motywem, kiedy mówisz coś, ale musisz mieć cały backstory, musisz wiedzieć dokładnie. Jeżeli on mówi, to jak zaintonować I am Groot, żeby powiedzieć, nie wiem, zgadzam się z tobą, to dobry
tak,
plan.
Tak, tak.
I wiesz, i Vin Diesel, inny aktor mógłby stwierdzić, okej, okay, to powiedz, mam powiedzieć smutno, mam powiedzieć wesoło, mam powiedzieć jak. Ale nie, Vin Diesel chce znać dokładnie cały background, chce wiedzieć dokładnie, jak, w jakim stanie emocjonalnym jest to jego cholerne drzewo. I mówię, jak mówi, i to jest gość, który mówił, że Vin Diesel gra drewnianie. On to wziął na klatę i powiedział, to patrzcie, zagram wam drewno, zagram tak, drewno, że będzie żywe.
O, to jest piękne. A w ogóle ja też jeszcze, zanim przejdziemy dalej do jego ról, chciałbym też wrócić do jego początków, bo on ma strasznie hollywoodzką biografię. To jest po prostu niesamowite. Bo on dzisiaj jest kojarzony głównie z tych, no właśnie, dużych franczyz. Tak, Szybcy i Wściekli, właśnie granie Riddicka, to co teraz Groot. Marvelu robi. Groot oczywiście. Ale to jest typ, który nie tylko, że ma... On ma w ogóle od dziecka wysoką świadomość tego, że on sam się uznaje za, wiesz, rasowo, wiesz, zróżnicowanego faceta, bo on tam od strony matki jest tam mieszanką, o ile pamiętam, jest w jakimś stopniu Szkotem, jakieś tam ma jeszcze naleciałości ten czarnoskórych, wiesz, ten no jest po prostu bardzo, bardzo ma pomieszane te wszystkie swoje korzenie. Tak, był wychowywany też przez czarnoskórego ojczyma, bo nie znał swojego ojca, nie, też nie wie, jakie tam akurat korzenie się wywodzą, nie? W ogóle on zaczął grać w teatrze dlatego, że się kiedyś z kumplami, z bratem włamali do teatru za dzieciaka i chcieli go zniszczyć, jak wandale, tylko trafili akurat na reżyserkę, która powiedziała, że zagracie w mojej sztuce, albo dzwonię po policję. I od tego się zaczęło, wiesz, jego przygoda. To jest po prostu przepiękne, nie? Że ten dzieciak, który był, on też miał ciężkie dzieciństwo, nie? On był, wiadomo, tym właśnie wandalem, gangsterką się tam gdzieś tam kręcił koło tych złych gości. I on zresztą w ogóle się próbował cały czas przebić w tym na rynku amerykańskim, nie? Żeby zostać tym wielkim hollywoodzkim aktorem. To jest takie marzenie, nie?
Tak, tak, tak. Ale tak, jednocześnie właśnie warto wspomnieć o tych korzeniach D&D, kiedy on opowiadał o tym, kiedy właśnie jak wiele osób mówi, jaki to może mieć wpływ na rolę, kiedy on opowiadał o tym, że masz, że właśnie siedzisz po parę godzin przy stole, ale wiesz, na przykład jesteś orkiem czy coś takiego, mówi, że posturę wtedy przyjmujesz inną, głos ci się zmienia i zaczynasz bardziej w to wchodzić. I on po prostu z tego bardzo czerpał background do tego później, jak swoje postacie budować.
Tak, i to widać tak bardzo.
To bardzo, bardzo widać, że no gość ma, nawet jeżeli teraz od dłuższego czasu tam nic z D&D nie robił i nie ma tych, bo teraz jest nagle renesans D&D, wszyscy grają, wszędzie jest, no to Vin Diesel akurat teraz nie bierze w tym czynnego udziału, ale widzisz, że ma przeszłość, kiedy on grał w D&D, kiedy nie było jeszcze cool.
I ten, tylko też jeszcze dokończę, że właśnie on się próbował przebić też na tym rynku amerykańskim i on strasznie cierpiał, że wie, że to się nie udaje. I on zresztą, jego pierwszą rolą to było to, że nawet nie był w napisach, bodajże w Przebudzeniach, to jest na podstawie Saksa książek. tam z De Niro zresztą i nie, z Alem Pacino i z Robinem Williamsem, o ile dobrze pamiętam, albo z Robertem De Niro. Tak, ale to jest 1990 rok, bardzo dobry film, ale wiesz, to jest rulka, która w ogóle bez znaczenia.
No bo to jest właśnie to, o czym on mówił, to właśnie ojciec, ten ojczym, który właśnie, dlaczego on był w stanie brać wszystkie takie role, bo jeżeli miał okazję pojawić się w takim miejscu, no to tak jak on mówił...
Tak, to miało działać, wiesz, ale
on, on nigdy nie podchodził do roli, że dostałem gównianą rolę, tylko okej, dostałem rolę, to wyciągam z niej wszystko, co jestem w stanie wyciągnąć.
Tak, ale on właśnie, wiesz, tak rzucał gdzieś tam po tym Hollywood, nie miał żadnych ról, nie dostawał, nie, nic takiego. I wtedy matka dała mu książkę o tym, jak robić właśnie filmy, wiesz, za minimalną kasę, nie, po kosztach. I on mówi, że to, wiesz, zmieniło jego życie, bo on wtedy nakręcił dokument, znaczy film krótkometrażowy, on się nazywał Multifacial, tak, z 95 roku, który przedstawiał próbę, znaczy przesłuchanie aktora, który jest właśnie tym rasowo pomieszany tam i ma problemy właśnie, żeby przebić się z rolami przez to, że no, nie jest, wiesz, nie jest biały, nie? I zresztą on się zawsze jako kolorowy zawsze identyfikuje Vin Diesel, nie? I ten dokument, ja go już oglądałem lata temu, ale to jest naprawdę konkretny kawał kina, takiego, wiesz, niskobudżetowego, gdzie on się zajmował, wiesz, wszystkim, napisał scenariusz, zajmował się reżyserią, zdjęciami, muzyką, nie? Wszystkim. I ten dokument był, znaczy ten film był puszczany w Cannes. O, ja dobrze pamiętam, dostał się do Cannes, to jest, wiesz, Vin Diesel swoim, wiesz, pierwszym filmem w Cannes, jako reżyser.
Tak.
I później nakręcił już swój pierwszy film, tak, dwa lata później nakręcił swój pierwszy pełnometrażowy film, który się nazywa Strays.
Strays, tak.
Tak. I on opowiadał o tym...
I to był ten moment, kiedy Vin Diesel stwierdził, że jak nie będzie mógł zagrać w żaden sposób, to nakręcił własny film. I no tam jest ta słynna scena, dla wszystkich fanów Vina Diesla, kiedy on w barze, to jest o tym gościu, który, jak to powiedział, szukam bujek w barze. I to jest ta ekipa właśnie która widzisz, że to jest, on gdzieś tam ze swojego życia czerpał.
Tak, i to jest w ogóle film taki bardzo w tym stylu tych postaci wszystkich macho Vina Diesla, które on uwielbiał.
Chodzą po osiedlu, się bujają.
I to jest o gangsterze właśnie, który przez kobietę chce zmienić swoje życie, zmienić swoje postępowanie. I w tym właśnie filmie zauważył go Steven Spielberg, bo pierwszy to do niego dotarło. Zobaczył później też ten Multifacial i zatrudnił go do Szeregowca Ryana, żeby tam w tej mniejszej rulce, nie? I to jest niesamowita droga, wiesz?
Ale facet, gość zagrał u Spielberga. Możemy nawet wychacił. Dzisiaj mówić, że Spielberg już trochę odgrzewa kotlety i tak dalej. Umówmy się, lata 90.
A w ogóle,
nie dało się wyżej. Nie dało się lepiej w latach 90. zagrać niż u Spielberga. Nie było reżysera, u którego mógł być lepiej.
Największy filmów całej dekady, w Szeregowiec Ryan, nie? No. A w ogóle Diesel biegał z tym swoim filmem na kasecie VHS jeszcze wtedy, rozdawał wszystkim, nawet Morgan Freeman dostał od niego ten film, jak go gdzieś tam złapał, nie? I to jest pięknie pokazane, jaką on, wiesz, ma chęć tego grania i żeby się przebić na tym rynku, żeby tam być, żeby żyć tym, nie? Bo on wywodzi się z tej artystycznej rodziny i to jest niesamowite, że właśnie nie umiał się przebić jako aktor, zaczął zajmować się właśnie reżyserią, poprzez tą stronę, żeby wszystko mieć w swoich rękach, nie?
On po prostu chciał pokazać przyszłość. Jak tylko może.
Tak, chciał się pokazać. I to dla mnie cały czas robi takie wrażenie i on od tego momentu już, wiesz, zajmuje się tylko grą w aktorską i tylko jedna rzecz, jaką wyreżyserował przez lata, to było to Los Bandoleros, które było do czwartej części, ta krótkometrażówka z Szybkich i Wściekłych, którą też nagrał na, o ile pamiętam, na Dominikanie, bo kocha Dominikanę i tylko dlatego to zrobił.
Aczkolwiek był jeszcze tutaj bardzo szybko zaczęła się jego kariera głosowa, właśnie jak mówimy, że jest brutem, no ale trzeba pamiętać jego pierwszą karierę głosową. Film, który myślę, że przez wielu uważany absolutnie za kultowy. Czyli Iron Giant. Gdzie podkładał głos pod Iron Gianta, nie? I to jest, kurde, Iron Giant jest tak właśnie kojarzony z tą końcówką lat 90. Taka kultowa postać, ten wielki robot, który nie chce... Właśnie to był ten taki... wnętrze jego tych wszystkich twardzieli, nie? Ci, którzy w sumie to... Gdybym mógł, to bym się nie chciał bić, nie? Gdybym mógł, to ja nie chcę. I masz właśnie tego robota, który jest tym Vinem Dieslem po prostu, ale jednocześnie jest... No nie chce, nie chce przemocy. Nie jest w żaden sposób skierowany w stronę przemocy.
Jedna z najpiękniejszych wersji historii Supermana.
Tak, swoją drogą. I to było... I no to już jest film, który według mnie w jakiś sposób Potem była cała masa filmów, ale po drodze był oczywiście Pitch Black. Najlepiej, żeby było to Into Pitch Black, ten telewizyjny najpierw, żeby to wprowadzić tam. Tak. Oni kombinowali jak mogli, żeby tego Riddicka zrobić, ale w końcu się udało. No i później mieliśmy całą karierę pełną Szybkich i Wściekłych, oczywiście, gdzie oczywiście odchodził od tej marki, ale marka sobie z niego najwidoczniej nie radziła, bo dwójka, to byłaby jedynka, która zostanie źle przyjęta, dwójka po jedynce, wiadomo, ludzie poszli, ale nie było już tego, więc trójka spadła i dopiero przy czwórce znowu był jakiś tam powrót, no a potem już zostało to napompowane rok kontra win i już wiadomo, że będzie coś się działo. No dobra, to może pogadajmy teraz o Szybkich i Wściekłych, zanim przejdziemy jeszcze do różnych jego mniej udanych wyborów karierowych, to zostawimy sobie na koniec. Babilony i inne takie rzeczy. Natomiast Szybcy i Wściekli to jest interesująca marka, bo wiele osób... mówimy często, że warto oglądać od piątki. Że piątka to jest ten moment, którym ta seria skoczyła. Ale prawda jest taka, że jak się nad tym zastanowisz, to bez historii Briana i Dominika, która była jednak przede wszystkim w jedynce i czwórce rozegrana najbardziej, to jednak nie czujesz tego tak do końca. To jednak jest to bardziej zarysowane. I to jest bardzo ciekawe, ktoś może powiedzieć, że no, bo on ma cały czas ten sam charakter, robi to samo, ale jednak jest coś, jak ja oglądam te filmy pokrzepiającego w tym takim twardzielu, tym tak zwanym Papa Bear, jest to określenie rodziny, który wiesz, że będzie wszystkich będzie trzymał za ryj jak trzeba, będzie tym dobrym, w ogień się rzuci za tobą. To jest taki archetyp postaci, która jest jednak tak pokrzepiająca, że jednak lubimy tego typu bohaterów.
Tak, i on ma to, że jednak zbiera przy sobie ludzi, nie? Że wszyscy do niego lgną. Wiesz, i on też ma tak, że w każdym próbuje znaleźć coś dobrego, w każdym próbuje znaleźć człowieka, odkryć w tych postaciach, nie? I wiesz, że każdy kończy tam z koroną przy grillu z domem Toretto, nie?
Zaczynając modlitwę, nie? Mm. I jednak przez to też postać Briana, bo umówmy się, Paul Walker też nie był najwybitniejszym aktorem naszych czasów, ale jednocześnie ta jakaś chemia między nimi była na tyle mocna, że za każdym razem, kiedy może zbudowane to właśnie na tych częściach, które uważamy za słabsze, ale dzięki temu w tych kolejnych częściach od piątki w górę, kiedy oni robili różne rzeczy w różnych miejscach i nagle była akcja, która dobra, to zrobi dom i ten Brian razem. Na przykład ten motyw piący, jak ciągnął safe, to oni dwaj musieli razem siedzieć za kółkami, tak, tak. I wiedziałeś, że oni są najlepsi do tego. Nie wiem, czułeś ten taki bro po prostu, ten absolutny...
Tak, wiesz, że oni się rozumieją bez słów, wiedzą, co trzeba robić i kurczę, to jest tak konkretne. Ja w ogóle nie mam problemu z tym, że się mówi, że wiesz, że dom się nie zmienia, że on jest tym takim archetypem, wiesz, nie do ruszenia, że przez to jest nudny, przez to jest drewniany, że Brian jest tym, wiesz, że o, on jest tylko pięknym chłopcem,
że
i tym,
nie ma charakteru, nie?
Dobrym gościem. Tak, że nie ma charakteru. Nie, to są właśnie ich charaktery. To jest piękne, że oni są tak jak ci bohaterowie z lat 80., ci bohaterowie kina akcji, nie? Oni
tak.
Mają proste charaktery, ale przez to te charaktery są tak dobrze ze sobą współgrają, nie? Oni się uzupełniają cały czas. I wiesz, że ci ludzie, którzy się wokół nich zbierają, oni do nich lgną
do
przez
nich lgną,
to, nie?
Dokładnie.
Że to są dobrzy goście, tak.
Jednak, kurde, dla mnie to są trochę bardziej takiego współczesnego B-klasowości, ten, wiesz... Sundance i Butch, tak? Butch Cassidy i Sundance Kid. To są dla mnie ci goście, którzy właśnie, no, to jest ten duet, no, to są ci goście, którzy wiesz, że jak trzeba było coś załatwić, to ci dwaj i po prostu, jeżeli oni już razem działali jakąś akcję, to wiesz, że jakby... I też było to świetnie pokazane, to trochę była rywalizacja moja ukochana z Dragon Balla, Goku i Vegety, gdzie nigdy nie chcieli pokazać, który jest lepszy. To zawsze w ich wyścigach coś było. Zawsze chcieli mieć ten ostateczny być, dobra, pokażmy, kto lepiej prowadzi. I zawsze coś tutaj przerwane, bo tu ten w niego wjechał, bo ten tam go potrącił, bo temu się coś zepsuło. I po prostu zawsze miałeś to o tym, żeby nigdy tego nie dopowiedzieć.
Nie pokazać.
I nie wiem, ja tak lubiłem tą relację.
Ja też, i w ogóle się cieszyłem, jak oni się po prostu na ekranie pojawiali. To byłeś taki.
Tak.
Przyjemne przyzwyczajenie do postaci, które lubisz, nie? Nie zwracasz uwagi na to, że o, może nie jest super aktorem Vin Diesel, nie? Ma jak tam ograniczony zakres tego, co może zrobić na ekranie. Tak samo z Paulem Walkerem, ale jak oni byli razem na ekranie, jak się pojawiali ziomki, których oni pozbierali przez
tak.
To była, zaczyna się tam magia, nie? I wiesz, że to są ci swoi kumple. Chcesz też z tą koronką sobie z nimi siąść i, wiesz, posiedzieć tam przynajmniej przez te 2 godziny w kinie, nie? Zobaczyć, o, co oni znowu tam odpierdolą, co im się uda tym razem, nie? Jak to załatwią tą całą sprawę.
I szczerze, jak nie kocham Dwayna Johnsona, to jak miałbym wybór właśnie, jeżeli mam śledzić akcję tej mojej rodzinki winowej, a Roka, to wolę rodzinkę, szczerze mówiąc. Rok był fajnym dodatkiem do tej serii, ale cały czas on był obok. Jednak to dalej oglądało się, wydaje mi się, dla nich. On był na pewno mocnym skokiem. Nie mówię, że nie. Ja zawsze mówię, że on był na pewno przyczynił się do tych ogromnych skoków w box office, ale jednak to ustanowienie bohatera dało swoje.
On był idealny jako ten taki właśnie wujek z innego miasta, wujek, który się pojawia, nie? I wiesz, szanują go jest częścią rodziny, ale no, za dużo tam było tego, za dużo jest tam tego mierzenia kutasu z winem, nie? Wiesz, oni na ekranie, no, to jest za dużo testosteronu w jednym miejscu się zbiera, jak oni są jeszcze, jak Jason Statham się wbija do tego, no to też. I w ogóle
właśnie, ale też... z Paulem Walkerem tego nie było. Właśnie z Paulem Walkerem oni byli idealnie wyważeni, bo jeden był tym mięśniakiem.
Każdy znał swoje miejsce.
To było takie trochę ten Brains and the Brawn, nie? Trochę ten... Wiesz, że Paul to będzie ten gość, który załatwi coś tak bardziej, bo ma tam kontakty, bo tu się zna, a Win to ten, co przyjdzie i z Baśki rąbnie w ryj i pójdą razem.
Oni się uzupełniali
właśnie w ten sposób.
I dla Doma, no to zawsze Paul jest tym gościem, który uszczęśliwia jego siostrę. Najlepszy człowiek, to jest jego brat, który jest jego siostrą, nie? Tak, trzeba mu pomagać za wszelką cenę. No więc tam są tak te relacje, fajnie zbudowane na takim prostym schemacie, który znamy od lat, nie? Który się pojawił w tych wszystkich kumpelskich buddy movie z lat 80.
I jednocześnie oni, ale szczególnie Vin Diesel, bo to pokazane było szczególnie w 8, kiedy już zabrakło Briana, to są ci goście, którzy w jakiś sposób, siedząc za tymi kółkami, są w stanie mi sprzedać te kompletnie nierzeczywiste rzeczy. Jak masz początek 8, kiedy Vin się ściga tym gruchotem i nagle go obraca, odpala nitro do tyłu, w ogóle robi tam jakieś niesamowite rzeczy, a potem wyskakuje z tego samochodu, który płonący jak kula ognia wpada do tam oceanu, czy cokolwiek się dzieje, to mówię, może przez ten ich tak bardzo zaangażowanie, szczególnie Vina Diesla, o którym mówiliśmy na początku, on mi to sprzedaje kompletnie. Ja wierzę, że ten Dominik tam siedzi, on jedzie tym samochodem, oni skaczą między tymi budynkami, oni to wszystko robią. I nie wiem, za każdym razem i to...
Tak, na takim poziomie emocjonalnym czujesz to przywiązanie bohatera, aktora do postaci i przez to ty jesteś przywiązany też do tej postaci, bo czujesz, że im zależy. Jak im zależy, to mi też zależy. I to jest niesamowite, bo to jest seria, która nie powinna tak działać w taki sposób. Ona nie powinna być tak udana na poziomie emocjonalnym. To powinien być ten durny film, który sobie obejrzysz do piwa i zapominasz o nim, nie? Ale ciężko zapomnieć o tych relacjach, o tych postaciach, nie? Ty, jak ktoś mówi, że o, to są filmy, wyłączasz mózg, oglądasz i później zapominasz.
Włączasz
tego głupie.
Serce.
Nie, dla mnie naprawdę to jest... Dla mnie to jest moja wersja, wiesz, wysokooktanowej dynastii. Jestem dla spraw rodzinnych, a nie dla akcji
ale
tylko.
Ale może właśnie w tym jest absolutnie klucz całego sukcesu.
To jest sobie, albo jak wiesz, jak odchodzą postacie, jak giną, jak śmieć Hanna, śmieć Giselle. Ja wtedy naprawdę byłem załamany.
Ale
ja
nawet
przy Giselle...
I wiesz, albo nawet w tej, nazwijmy to, scenie po napisach w Trójce, jak nagle pojawia się Vin i mówi, że Han był jego kumplem, jego przyjacielem, jego rodziną. I myśl, wszystko to się łączy. Ale może to jest właśnie sukces. Myśl sobie o tych filmach, które są takie głupie i mają tą przesadzoną akcję, ale może dzięki temu, że aktorzy są aż tak zaangażowani, tak jak mówisz, my też się angażujemy, myśl sobie w tej chwili o X-Men i o tym, jak na Jennifer Lawrence w momencie bardzo odechciało się grać Mystique. I jak jej się odechciało, to było tak do odczucia przez widzów, że jej się nie chce, że nagle myśmy kompletnie gdzieś Mystique. Nieważne, co by jej napisali, ponieważ widzisz, że aktorka nie wczuwa się tak bardzo w tą rolę, nie jest nią tak bardzo zajarana, to masz to gdzieś. I to jest pewien właśnie taki niesamowity przykład w Hollywood, kiedy masz tych method aktorów, nie? I myślisz sobie Daniel Day-Lewis, który, wiesz, siedzi w lesie, żeby zrozumieć, co to jest mieszkać
Żeby zagrać drzewo.
Żeby zagrać drzewo, tak, nie? Żeby tam, wiesz, chodzi... cały czas posługuje się językiem Lincolna, żeby to odpowiednio, wiesz, wpleść i tak dalej. Myślisz o tego typu aktorach, ale właśnie metod aktorem może być na każdym poziomie kina. Nie musisz grać tylko w super dramatach i być Danielem Day-Lewisem, który zagra ci właśnie drzewo czy płot, jeżeli trzeba, i będziesz płakał, jak ten płot będzie rdzewiał. Tylko możesz być również Vinem Dieslem i dalej być zajebistym metod aktorem w tym, co robisz. I w ten sposób jesteś w stanie zachęcić ludzi do kina, cokolwiek byś nie grał, czego byś nie robił, jeżeli jesteś w pełni oddany, naprawdę jarasz się swoją rolą i no wiadomo, może być tak, że ktoś jara się swoją rolą, a potem reżyser wchodzi i robi swoje, ale jeżeli reżyser cię rozumie i rozumie, na ile ty jesteś zaangażowany i pozwala ci, współpracuje z tobą, ja na zasadzie wiesz dobrze, że jeżeli na tym etapie Vin Diesel ma jakiś pomysł na Toretto i co, jaki jest Toretto, i pójdzie do reżysera i powie mu: słuchaj, ja widzę Toretto tak i tak. To reżyser powie: okej, to robimy to, bo ty jesteś Toretto, bo w tym momencie to jest twoja postać i ja mam swój pomysł na fabułę, ale jak ty mówisz: okej, Toretto by się tak nie zachował, to ja ci wierzę, że ty znasz lepiej Toretto ode mnie.
Tak, i to widzisz, jak to jest, jak ta postać konkretnie jednak rozwijana. Ona nie stoi w miejscu. Absolutnie, cały czas nie. Każdy film coś do tego dodaje. I też widać.
Teraz ma syna.
To tak, tak, ma syna. I widać, że Vincent, tak jak mówiliśmy, zna swoją niszę, zna swoje ograniczenia, ale też widać, że to jego wykształcenie jest też, skąd się wywodzi, nie? Bo był aktorem, on się udzielał w teatrze przez kilka dobrych lat, nie? On wie, jak wygląda sceniczna prezencja, nie? I kurczę, ja wiem, że no on może wydaje się drewniany, ale ja czuję, jak widzę, jak gra Doma Toretto, to czuję zupełnie inną postać niż na przykład jak gra Riddicka, czy jak gra tego nawet Cage'a, nie?
Absolutnie. Tak. Dla mnie Riddick to jest zupełnie inna postać. To jest gość, który jest ten pierwotny, taki bardziej. No, nie wyobrażam sobie Dominika Toretto, który... Dominik Toretto jakby, wiesz, jakby miał znaleźć się w miejscu Riddicka, to próbowałby, nie wiem, zrobić silnik i odlecieć. Pomajstrować, pogrzebać w jakiejś złomie i tak dalej. To nie był ten gość, który oswajałby dzikie zwierzęta. A Riddick już tak. Właśnie o tym mówię, że dlatego możemy tutaj na chwilę odbić od tego i dlatego tak ważne jest, kiedy widzimy autentyczną pasję w aktorze. Na przykład ja jestem teraz bardzo optymistycznie nastawiony do Wiedźmina, bo mam wrażenie, że Henry Cavill też uwielbia tą postać. I wierzę w to, że Henry Cavill będzie robił, dawał się wszystko będąc tym Wiedźminem, bo on zawsze jest zajarany ideą tego Wiedźmina. Z drugiej strony możesz mieć nawet wybitnego aktora, który dostał daną rolę, ale nie widzisz w nim tej iskry takiej, że on naprawdę jest niesamowicie zaangażowany w tą postać. Bywa czasami tak, że dany aktor nie jest, ale jak już zagra, wiesz, jak jeszcze nie ruszyły zdjęcia, to jeszcze nie, ale na przykład zagra w zdjęciach i się podjara i nagle czyta wszystkie komiksy i musi wszystko wiedzieć. I wtedy jest zupełnie inne podejście. I tak jak mówię, to jest tyle ważne, to nie ma znaczenia, na jakim poziomie kina grasz. Nie ma znaczenia, w jak bardzo dramatycznych lub absurdalnych filmach grasz i tak dalej. Wydaje mi się, że ta pasja to jest coś, czego nie ma aż tak wielu aktorów, a Vin Diesel to absolutnie ma.
Tak, w ogóle, że Vin Diesel przecież jest też już od lat producentem całej serii. On trzyma na tym pieczę taką naprawdę mocną. Tak samo jak wiemy, jakby na przykład Henry Cavill miał wolną rękę grając Supermana, on stworzył najlepszego Supermana, jakie sobie można wyobrazić.
Bardzo możliwe.
Tak, brakowało mu tej kontroli, żeby mógł naprawdę się sprzeciwić pewnym decyzjom.
To jest ta pewna współpraca między reżyserem a aktorem, kiedy reżyser musi zrozumieć, że jasne, mamy historię i mamy pewne rzeczy, ale na pewnym etapie, jeżeli aktor naprawdę się w to wczuje, to on siedzi dużo lepiej w butach tej jednej postaci. Oczywiście nie może ci dyktować całej fabuły, ty jesteś reżyserem, ty masz nad tym czuwać, ale tej jednej postaci, że ten gość, jeżeli się na maksa wczuje, to on będzie lepiej od ciebie wiedział, jak ta postać mówi, jak ta postać się porusza, jakie ta postać mogłaby podjąć decyzję. I jeżeli on ci mówi, że ten bohater by czegoś takiego nie powiedział, to powinieneś wziąć to pod uwagę. I wydaje mi się, że w Szybkich Ścieżkach właśnie jest tak, że każdy ma taką... Mam wrażenie, że to są ci ludzie trochę, że to są ci aktorzy, którzy przychodzą, bawią się, są w dużej mierze sobą, ale to dodaje trochę do tego filmu, bo są autentyczni po prostu.
Tak, to jest idealne połączenie, bo widać, że i Justin Lin i James Wan, oni dają wiesz, dużo miejsca na oddech tym postaciom, bo oni się skupiają na tym, wiesz, żeby sceny akcji wyglądały kapitalnie, bo są goście z kapitalnym okiem,
Tyrisa,
z wyczuciem.
Masz tam Ludicrousa, tak. Przecież to nie są aktorzy żadną miarą.
Jezu, no właśnie, gdzie byś pomyślał, że Tyler, umówmy się, Tyrese nie miałby roboty dzisiaj w kinie zupełnie gdyby nie szybciej.
A Ludacris? No dalej by tylko, tak, na pewno... Jakby tak muzyczna jest, kariera w ogóle nie wypaliła, to by nic nie miał.
No, ale też zresztą widać, to jest piękne, jak się akurat przy tej serii przenika ten prawdziwy świat z tym fikcyjnym. Bo mamy tego Tyrese'a, który mówi w wywiadach, że odejście The Rocka do spin-offu zniszczyło rodzinę, nie? I wiesz, on mówi szczerze o tym, że jest rodzina i ktoś ją rozbija, aktor, który przechodzi, wiesz, do innego projektu. I to jest to jest niesamowite właśnie, jak on czuje tą wspólnotowość skupioną wokół tego filmu, nie? To jest też wielki plus tej serii, że przy niej jesteś, bo czujesz, że tam są ludzie, którzy coś dla siebie znaczą. I jeszcze lepiej to działa przez to, że widzisz, że te filmy to są w założeniach proste akcyjniaki, które mają ci, wiesz, prosty blockbuster, w którym się ma dużo rzeczy dziać, ale że masz tam całą otoczkę związaną właśnie z tą, że to jest rodzina, że oni są tak razem zwarci, że wiesz, że cała ta grupa wraca w kolejnych częściach i jak kogoś potrzebujesz, to zawsze jest ten brat, który pilnuje ci pleców i którego możesz sprowadzić, nie? I który zawsze będzie na twoje wezwanie. To jest po prostu niesamowite i to działa cały czas. Ja kocham tą serię.
Według mnie najlepszym dowodem na to jest to, jak zarobiła siódma część. Kiedy umarł, zginął tragicznie Paul Walker, umówmy się, kogo obchodził Paul Walker na dłuższą metę? Co roku umiera ilu aktorów, ilu reżyserów, dużo bardziej wybitnych, nazwijmy to, dużo bardziej znanych, którzy mają dużo konkretniejsze dzieła na koncie niż miał Paul Walker. Ale Paul Walker był częścią tej rodziny, do której się przyzwyczailiśmy, do której cała rzesza ludzi na świecie się przyzwyczaiła. I widząc też, jak aktorzy muszą przejść przez to, że ich kumpel zginął z planu, z którym, kurde, tyle czasu, od lat się znają, z Winem Dieslem to oni już, kurde, wiesz, ile, z 15 lat razem, czy ile to było, kiedy on zginął, się znali. I widzisz w pewien sposób i chcesz brać niejako udział w tym pożegnaniu. Masz tak się, wydaje mi się, że widownia tak się zbliżyła do tych postaci, że właśnie kiedy Paul Walker umarł, było coś specjalnego w tym pożegnaniu tej postaci i tego aktora jednocześnie, który... Mówię, są dużo, nazwijmy to, wybitniejsi aktorzy, którzy nigdy nie mogli liczyć by na takie pożegnanie, jakie dostał Paul Walker od wiernych fanów. Właśnie ten film zarobił wszystkie pieniądze świata, bo ludzie chcieli pójść, chcieli jeszcze raz pożegnać się z Brianem.
One last ride.
Ten one last ride, czyli pożegnać się z Brianem, z tą karierą, którą znali. No mówię, co roku umiera bardzo wielu znanych aktorów i nie mają za cholerę takich pożegnań, jakie dostał Paul Walker. To wydaje mi się pokazuje moc tego przywiązania tej rodziny, tej siły, tej serii, która dotyka jakby wszystkich na świecie w jakiś sposób.
Tak, to jest fajne. Zresztą sam Vin Diesel córkę nazwał Paula po Paul Walkerze, nie? O, piękna seria. I to w ogóle całe to pożegnanie, to ten rozjazd. Takie mega.
Było cheesy do bólu i nikomu to nie przeszkadzało. Na tym etapie wszyscy płakali albo mieli przynajmniej łezkę wokół, mimo że wiedzieli, że ten Paul Walker tam błyszczy jak, wiesz, już na tym etapie wszyscy CGI.
To jest taka seria, że nie masz żadnego problemu, jak oni siedzą wszyscy na biało i patrzą na tej plaży, na tego Paula Walkera, nie? Nie masz z tym żadnego
problemu. Ale właśnie dlatego, że to jest ten lekkie przeniknięcie z prawdziwym życiem, gdybyś nie wiedział, że Paul Walker nie żyje na tym etapie. Może byś to inaczej odebrał i stwierdził too far, ale w tym momencie wszyscy byli tak w tym momencie zahaczeni. Wszyscy tak bardzo odczuwali ten moment, że kurde, naprawdę żegnamy ludzką istotę w jakiś sposób, nie? To nie jest tylko Brian, który fikcyjnie umarł czy coś takiego. To jest absolutnie człowiek, który poświęcił się dla tej serii, który ją w dużej mierze budował i już go nie ma i wydaje mi się, że kurde, to był ten, nieważne jak cheesy to było, wszyscy to w jakiś sposób, ten rozjazd.
Miałeś to w ogóle, że kurczę, ale Briana nie będzie, nie? No, jak to?
No dokładnie, więc wydaje mi się, że kurde... To pokazuje, jaka siła jest, jak możesz emocjonalnie nawet w filmie o tym, jak, wiesz, ścigasz się z czołgiem po autostradzie, ścigasz łódź podwodną albo skaczesz na spadochronach samochodami. I dalej możesz się wciągnąć emocjonalnie. I tutaj wracając, robimy kółko, właśnie w dużej mierze to jest zasługa Vina Diesla i tego, jak on się wczuł i jak on był w stanie zebrać tych ludzi wokół siebie, którzy razem z nim potrafią wczuć się i nam sprzedać to, że to jest ta rodzina. Więc to są oczywiście Szybcy i Wściekli i czekamy na kolejną część.
To jest najbardziej rzecz kojarzona z Vinem Dieslem i która jeszcze przez kilka dobrych lat będzie pewnie wokół niego skupiona.
Największa marka Universala i jedna z największych marek. Jeżeli Vin Diesel zagrałby księżniczkę Disneya, to miałby na tym etapie odhaczone wszystkie najbardziej kasowe marki, które teraz co roku wychodzą. Masz tylko animację Disneya, MCU i Szybcy i Wściekli. Może mógłby się jeszcze pogadać z Tomem Cruise'em gdzieś tam, jeżeli już jesteśmy z tyłu.
The Rock już zagrał księżniczkę w Różce Zębuszce, jemu jeszcze, ale nie ma Marvela jeszcze na koncie. Co mogą się ścigać dalej?
No, dokładnie. A z drugiej strony, ale The Rock był małym.
W sumie tak. Jakby Moanę zagrał.
Ale to nie live action. Właśnie teraz pytanie, kto pierwszy będzie księciem z bajki, czy kimś takim. No. Więc nieważne. Natomiast widzieliśmy już zdjęcia ruszyły do kolejnej części. Widzieliśmy chyba z Michelle Rodriguez było to zdjęcie, jak Vin Diesel robili. Swoją drogą też kolejna seria, dzięki której Michelle Rodriguez ma dalej karierę
jezdę. Piękne wątki z telenowel, gdzie ona traci pamięć.
Traci pamięć, odzyskuje wszystko i kurde, i oglądamy to dalej. No dobra, ale to jest ta seria, której Winowi się udało. Natomiast po drodze zagrał w wielu rzeczach o XXX pierwszym, a potem reaktywacji mówiliśmy. Jeżeli ktoś chce zobaczyć jego wspomnienia o D&D...
W reaktywacji grał ten, główną rolę, Ice Cube.
Na Ice Cube, który z dwójki był. No.
Tak.
Ale powrócił Xander Cage. W każdym razie, jeżeli ktoś chce zobaczyć jego D&D, to polecam. To jest to, co prowadzi Matt Mercer, Celebrity D&D, gdzie właśnie różnego rodzaju celebryci związani, a także niezwiązani, bo pamiętam, jak promowali World of Warcraft, to wzięli Terry'ego Crewsa, który nigdy nie grał w D&D, ale tam go wzięli i miał być. Natomiast właśnie z okazji promocji doskonałego filmu, o którym zaraz powiem, Ostatni Łowca Czarownic, czy Łowca Czarownic to się nazywało, ale chyba po angielsku Last Witch, nieważne.
Tak.
To zrobili sesję właśnie D&D, gdzie przy stole Vin Diesel wcielał się w swojego łowcę czarownic, gdzie Matt Mercer prowadził tę sesję. Więc polecam, jak chcecie zobaczyć Vina Diesla grającego w D&D. No ale właśnie.
Jak ktoś chce zobaczyć Vina Diesla grającego w D&D, to właśnie musi zobaczyć łowcę czarownic.
No w dużej mierze tak. No właśnie, jest łowca czarownic, był Babylon. No co by nie mówić... Ja mówię, że jestem mega fanem Vina Diesla, więc obejrzałem i Babylon, i Ostatniego Łowcę Czarownic. Może coś o tym powiedz, bo na razie zabrakło mi słów.
To znaczy, wiesz, Babylon...
Mówimy tu, może być ogólnie o tego typu filmach, jeżeli chcesz o tym mówić. Jeżeli chcesz mówić o tym, możesz... Jest zapowiedziane XXX4.
Wiesz co, Babylon pamiętam jak przez mgłę. Kurczę, to Matthew Kasowicz zrobił. On ma fajne filmy na koncie. Kurczę, to było europejskie kino przecież. To była francuska produkcja, o ile dobrze pamiętam. To miała być ta taka trochę w stylu Luca Bessona, nie?
Tak, absolutnie. Ten klimat tego... Wiesz, że uderzali w piąty element tutaj.
Tak, to była tak, bo tam też musiał to był wybrańca, nie? Czy wybrańczynie przetransportować.
To był tak bardzo piąty element.
Tak, i to dokładnie było to europejskie sci-fi, tylko no nie było zbyt udane. Tam też pamiętam, że znani aktorzy pojawiali tam, że Mark Strong gdzieś przeleciał przez ten film i jeszcze jacyś znani, ale no pamiętam jak przez głę, bo to leciało i wyleciało z głowy od razu.
Był Mark Strong, widzę, Charlotte Rampling była.
No ktoś tam jeszcze był taki znany, ale no, mniejsza o to, to nie był.
Był Gérard Depardieu.
Właśnie, Gérard Depardieu, bo to jest francuski film, więc musiał
być Gérard Depardieu.
Tak.
czasach, jak robisz francuski film, to albo bierzesz Gérarda, albo tak. Nie robisz.
O, jeszcze ta była Michelle Yeoh.
Michelle Yeoh.
Ona jest spoko aktorką, bardzo, bardzo, bardzo lubię. No i za bardzo tego filmu nie pamiętam, naprawdę. Pamiętam tylko te plakaty, jak wisiały, że ten Babylon i ten Vin Diesel. Pamiętam, jak to
tak.
W kinach, bo byłem na tym w kinie. I to był jeden z dziwniejszych seansów, na jakich byłem.
Natomiast Ostatni Łowca Czarownic to był taki Hellboy. Tylko jeszcze taniej zrobiony.
A piękną brodę, ale Vin Diesel miał piękną brodę.
W tym początku, jakby zrobili mi całego z tym Vinem Dieslem, tym chodzącego w tych czasach, to było średniowiecze czy coś w tym rodzaju, i Vin Diesel by chodził z tą brodą i tym ognistym mieczem przez cały film, to pewnie mi się to lepiej oglądało. A tak, to był taki Hellboy, taki ten nowy Hellboy, taka kampa.
Ale to było lepsze od Hellboya. To było poczciwsze. Też widać, że więcej energii w to wkładał Diesel.
No wiadomo, to był jego roleplay. To był taki, wiesz, gra sobie na planie, jednocześnie sobie myśli, jestem tutaj, jestem...
No, to poczciwy film do piwa. To jest taki,
który tam z kolei Elijah Wood grał. Zapomniałem, kompletnie zapomniałem, że on tu był. To były te nieudane, ale warto powiedzieć, że od tej pory Vin Diesel chyba ostatni raz to zagrał jeszcze w tym w 2017, w tym tej reaktywacji XXX, ale to nie była największa rola. No a potem już kompletnie usiadł na swoich na grucie, na Szybkich i Wściekłych.
Tak, on w ogóle usiadł na grucie, bo on nawet głos podkładał w Ralph.
On we wszystkich cameo, gdzie się pojawiały. Disneyland Resort, Guardians of the Galaxy, Mission Breakout, czy tam video short, gdzie Baby Groot. Więc Groot jest jego, on sobie zawłaszczył. To jest ten motyw, kiedy ktoś ci zarzuca, że jesteś drewniany, a ty wtedy bierzesz tą postać, która jest drzewem i mówisz,
wiesz,
I own it po prostu w tym momencie, to jest moje. I jest kilka filmów, które które są ciekawsze ogłoszone, to jest właśnie... ale cały czas, umówmy się, ogłoszone to znaczy, w Hollywood nie znaczy absolutnie nic. Jeżeli zajrzycie sobie na IMDb stronę i zobaczycie announced, to nigdy nie przekładajcie do tego absolutnie żadnej wagi, absolutnie żadnej. I o tyle co Szybcy i Wściekli 9 ruszyły zdjęcia. Ruszenie zdjęć to jest dla mnie ten moment, w którym film na 95% powstanie. Bo jak już ruszają zdjęcia, nawet jak idzie coś źle, to coś tam zetnął, coś tam zrobił, ale już poszedł budżet, więc już trzeba to wypuścić do kin. Rzadko zdarza się, żeby po ruszeniu zdjęć filmy nie wychodziły. Czasami poleżą na półce, różne rzeczy się dzieją. Natomiast ewidentnie, co jest według mnie najciekawsze z tej jego filmografii, to oczywiście będzie w Guardiansach kolejnych, to nie ma żadnych wątpliwości, ale jest tam furia. To znaczy, że Vin Diesel, ja nie wierzę, że ten film powstanie. Na tą chwilę nie widzę takich szans, bo nie wiem, kto miałby na to pieniądze wyłożyć, po co, skoro ostatni film nic nie wniósł. Ale widziałem wiele wywiadów, gdzie Vin Diesel cały czas mówi, że chce pokazać film, w którym Riddick leci na furię. Chce pokazać, jak to wygląda, jak wygląda planeta, z której pochodzi Riddick. Jak to się wszystko dzieje, jak to wszystko z nim jest związane, ci w tych wszystkich ludzi, z tymi oczyma specjalnymi, którzy wiesz, jak to wszystko działa. I ja bym to obejrzał, byłbym pierwszy w kolejce do kina, żeby pójść na furię. Jak tylko by powiedzieli, że jest nowy Riddick, to ja lecę, ale na tą chwilę nie wiem jak ty, ale ja absolutnie nie wierzę, że...
Ja też w tej chwili nie wierzę, ale myślę, że jeszcze za kilka lat zrobi to, jak przyjdzie ta epoka Old Man Riddick, bo musi przyjść, wiesz, że on wróci do tej postaci w którymś momencie.
No kto mu da na to pieniądze trochę?
Może sam gdzieś tam wyłuska kogoś znajdzie, no bo wiesz, on teraz produkuje te filmy, cały czas się przy tym siedzi.
Na pewno ma już doświadczenie. Nie ma, może po których szybkich ściekłych odłoży na tego Riddicka.
Tak, ale też wiesz, jednak ma coraz większe doświadczenie na tej stopie producenckiej. Wiemy, że też no, on ma już doświadczenie wiesz, i w reżyserii.
Kurde,
i w
James Wan jako reżyser, a wiesz, że się znają i prawdopodobnie lubią. Tak, ale wiesz,
on ma w ogóle, on nawet mógłby sam scenariusz napisać, bo on ma papiery, bo on skończył ten, wiesz, scenopisarstwo i czemu nie? Za kilka lat.
Wyobraź sobie Wana za sterami czegoś takiego. No. Absolutnie widzę Wana w klimatach Riddickowych.
Mi się nie dziwi, jak oni, wiesz, jednak się, wiesz, znają z tych filmów i na stopie kumpelskiej, więc czemu nie? Ale tutaj, patrząc na te projekty przyszłe, to wiemy już, że wystartuje z nową franczyzą, która może załapać i znowu wcisnąć go w konkretną rolę, bo będzie w Bloodshotcie grał Ray Graysona, główną postać.
Jest napisane, że jest to postprodukcja, czyli czy zdjęcia...
A nie, robią. Ja czytałem. Tak, nie, to już jest...
Czyli
to
już zdjęcia
na pewno,
musiały się
premierę,
zakończyć.
Tak, oni premierę ma już ustawioną na styczeń, na luty, jakoś tak, przyszłego roku.
Vin Diesel tak bardzo pasuje do Bloodshota. Ja czytałem bardzo niewiele Bloodshota, ale to jest, jak widzę i patrzę Vin Diesel, Bloodshot, no...
No ja Bloodshota polecam, bo to jest u nas wydawany i to jest naprawdę fajna postać, szczególnie przed filmem się można zapoznać. I ja cały czas wierzę w to start tego uniwersum, Valianta, który już jest teasowany przez jakiś czas, który ma zresztą zacząć Bloodshot, bo to mają być chyba dwie części Bloodshota, dwie części Harbingera i Harbinger Wars ma być później. Kurczę.
Ten Bloodshot wiesz, musi najpierw się udać.
No tak, ale wiesz, masz Guya Pearce'a w obsadzie, masz tego Tobiego Kibela. Czemu
wiesz, że Vin Diesel będzie Bloodshotem i pewnie przeczytał już wszystkie komiksy o Bloodshocie i jeszcze sam sobie dopisał gruby fanfic, jak Bloodshot je śniadanie, czy coś w tym rodzaju. Ale wiesz, że będzie świetnym Bloodshotem i wiesz, że on się wczuje w to. Ale zresztą mówimy, to jest aktor o ograniczonym zasięgu. Bloodshot absolutnie znajduje się w zasięgu Vina Diesla, jeśli chodzi o typ postaci.
Jak ktoś nie wie, kim jest Bloodshot, to Bloodshot to jest połączenie Punishera i Wolverina. Takie maksymalne, to jest super żołnierz.
Który się chyba regeneruje tam właśnie...
Tak, tak on się regeneruje, bo jest naładowany nanitami, które dają właśnie super siły, właśnie regenerację i on miał wyczyszczony przez rząd, miał wyczyszczone wspomnienia, miał czyszczone.
Ma nie mieć emocji, ale
tak,
ma emocje.
To ma być trochę jak Robocop, że próbuje odnaleźć siebie, nie? I kurczę, to jest taka rola, która, wiesz, to będzie akcyjniak przede wszystkim, który ma cię zabawić na tym poziomie podstawowym. Ale z drugiej strony, to jest ten moment, kiedy no, na poziomie podstawowym ma się to bawić jako akcyjniak, wiadomo. Ale z drugiej strony Vin Diesel będzie miał pewnie jakąś znowu zabawę w tworzenie tej postaci
oczywiście,
od nowa.
Że,
i
widzisz,
tak.
Że tak.
Tak, i to jest, wiesz, nie wiesz, czy to jest człowiek, czy maszyna. Ja totalnie widzę tą radochę Diesla, który ma wykreować tą postać, która ma być też podstawą, no jednak, współdzielnego uniwersum. Więc on się tutaj poczuje jak Chris Evans, nie?
Chris Evans, jak Robert Downey Jr., proszę ciebie. Tak. Zobaczysz,
nie, naprawdę,
za 10 naprawdę, lat, tak? Za 10 Czekam. Lat, jak będzie gruby crossover wariantowy i wszyscy będą jarali się postaciami z Harbingera i tak dalej, to się wspominało, no, Vin Diesel, ten gość, który to wszystko rozpoczął. Ten tak, Robert Downey Jr., który, wiesz...
Nie, czekam na to bardzo. Tak samo jak na te awatary, gdzie ma się pojawić.
No, to do, już... nie ma takiej pewności. To,
no nie
to,
ma, nie ma.
Może mu Rodriguez załatwiła, wiesz, po znajomości. No dobra, to jest nasze całe podsumowanie kariery Vina Diesla. Obaj uwielbiamy tego człowieka. On jest przesympatyczny w wywiadach. Naprawdę, jak się wywiady z nim ogląda, gość... Znowu, nie czujesz bullshitu w tym wszystkim, co on robi. On może ci w wywiadzie mówić godzinę, jak kocha podkładać głos pod Groota. Nie czujesz fałszu w tym, że ten gość naprawdę to lubi.
Tak, bo on jest właśnie fajnym połączeniem tego, że on jest nerdem z jednej strony.
Jest absolutnie nerdem.
Tak, z drugiej jest totalnie macho, bo wiesz, że on... jak są w ogóle te wszystkie... nakazy w filmach z Szybkich Wściekłych, gdzie...
Wszyscy mają wychodzić na macho, tak.
Tak, wszyscy mają wychodzić na macho i nie ma tak, że jak ktoś kogoś przerzuci przez na przykład jakąś taflę szkła, to w ciągu kilku sekund druga postać musi tą, która była przerzucić tą drugą przez taflę szkła. Mają takie obostrzenia, naprawdę, no, że jak ktoś dostanie mordę, jakiś na przykład The Rock, to za chwilę The Rock musi dać w mordę Dieslowi, nie? I
tak, dlatego masz te sceny, gdzie masz, wiesz... Stejtama, który ma być tym super zabójcą, ale ten mechanik z ulicy musi dalej być za nim, nadążać za nim.
Tak. I to super, niesamowicie widać na ekranie, jak masz to mierzenie właśnie penisów tej postaci, nie? Kto jest większym macho. I jest to trochę, wiesz, to taka sytuacja dziwna, dlatego w ogóle dali oddzielny film Stejtemowi i Rockowi, że oni po prostu tych cojones nie mieścili w jednym filmie.
Za duże były.
I wiesz, że Vin Diesel taki jest, ale on się ani nie wstydzi tej swojej strony nerdowskiej, tej wywodzącej się z D&D i z tego właśnie z podejścia do kreowania postaci, do tej wielkiej miłości dla tego, co robi. On też jest cały czas tym gościem, który chce być aktorem. Nawet wie, że właśnie ma te swoje ograniczenia, że nigdy nie będzie tym nominowanym do Oscara, ale chce jak najlepiej robić tą robotę, którą robi w tym momencie. Ma cudowne serce do tych swoich serii, nie? On wie, że jak zacznie jakąś serię, to będzie do niej wracał, będzie chciał, żeby to dalej trwało, tak jak jest z Riddickiem, tak jak jest z Szybkimi Wściekłymi, kocha tego Groota. No, nie da się nie lubić Vina Diesla, nie? Nawet
ja
przy tego ograniczenia.
Nie widzę sposobu na to.
Ja bardzo lubię to też, że on ma te wady, nie? Że właśnie jest to troszkę drewniany. Ma tą swoją fizyczność, której no, ona go szufladkuje
w pewnych
rolach.
Nie będzie każdym przez to, tak?
Tak.
Nie będziesz miał, to nie jest ten gość, który może trochę zmienić się do roli fizycznie. Wygląda w ten sposób, ale jednocześnie mówię, Vin Diesel jest właśnie tą postacią, która chyba najpełniej zaakceptowała swoje miejsce. Teraz niektórzy inni aktorzy, szczególnie którzy przychodzą z wrestlingu, próbują to robić, jak Batista czy ktoś taki, ale oni dopiero są dużo, dużo za Dieslem. Ale to jest jeden właśnie ten aktor, który w pełni jakby znalazł swoje miejsce w Hollywood, zna swoje te bariery i jednocześnie wyciska z tego maksimum i cieszy się z tego i po prostu i daje nam radochę wszystkim dzięki temu. Wydaje mi się, że naprawdę ciężko o drugiego takiego aktora, który tak bardzo w tym swoim, nie niszy, bo to z niszy to złe słowo, ale w tym swoim okręgu jakby spełnia się, nie wiem, i daje nam aż tyle, jak Vin Diesel. Także to jest nasze podsumowanie. Jeżeli macie jeszcze miłości absolutnie wielkiej laurki, jak mówimy, uwielbiamy tego człowieka. Jeżeli macie jakieś coś dodania o Vina Diesla, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie, żebyśmy odpowiedzieli na jakieś pytanie, coś jeszcze was interesuje a propos naszego podejścia do Vina Diesla, może chcecie, żeby usłyszeć coś od reszty ekipy,
miłości
to możecie zadać nam pytanie do Q&A. Zapraszamy na napisy końcowe / hajs, gdzie do dobrowolnej dotacji możecie dodać swój komentarz, na który oczywiście odpowiadamy w Q&A. No i śledźcie dalej napisy końcowe, polecajcie znajomym, mówcie jak fajnie jest, śledźcie nas na YouTubie, jeżeli słuchacie nas na podcastach, to oczywiście jest to opcja, ale zdecydowanie preferujemy YouTube'a, wtedy trochę bardziej nas wspieracie. No i trzymajcie się, do następnego razu, cześć.